Argentina.
Cześć! Witamy was bardzo serdecznie z tej strony, Rafał Skwarek i kto?
I Kamil Kucharski.
Ja tam cię nie kojarzę. Witamy was w kolejnym odcinku Magii Kina. Magia Kina dzisiaj zaoferuje wam praktycznie nic, bo nie ma motywu. Dzisiejszy motyw to jest inspirowany jedną z naszych ulubionych postaci.
Słuchaj, bo ty trochę źle się za to zabierasz.
Krzysztofem Kononowiczem i Majorem Suchodolskim. Nie będzie niczego, dzisiaj jest o niczym, tak?
Ty się źle za to zabierasz kompletnie. Jeśli nie mamy motywu przewodniego, to po prostu wchodzimy płynnie w nasze bajdurzenie.
I możemy udawać.
Nikt się może nie zorientować nawet, że coś jest nie tak.
To jeśli dopiero teraz przyszła twoja lepsza połówka albo twoja mama, żeby audycję, to udawaj, że jest o czymś. Nie? Jakby nie mów jej. O, myślę, że złapią w trakcie. Powiedz mi w takim razie, jaki był ostatni film, jaki zobaczyłeś? Z własnej woli, nieprzymuszonej.
O, to był film... Mało oglądam.
Energicznie, prędko.
Za dużo ode mnie wymagasz.
Nie mam czasu na twoje powolne bajdurzenie.
Naprawdę? Co ja tu robię? Czekaj,
nie, oczywiście, zawsze mam czas dla ciebie. Powiedz mi.
A bo ja już wyszedłem, myślałem.
Aha, dobra, to miał być taki żart audiowizualny, ale nie było ani audio, ani wizualny. Gratuluję. Ale to jest smutne, jak się klaszcze we dwóch.
Nie, mnie to nawet bawi. Ojejku, widziałem ostatnio na Netflixie, bo ja ostatnio tylko na Netflixie oglądam, ani specjalnie czasu na kino nie mam, ani jakoś tak... Nie wiem, tak w ogóle nie miałem czasu w ostatnich dwóch tygodniach, ale strasznie się nakręciłem na dokument, który miał się pojawić na Netflixie i się pojawił i go obejrzałem. Jim and Andy, The Great Beyond, The Story of Jim Carrey and Andy Kaufman, featuring a very special contractually obligated mention of Tony Clifton.
Bardzo mi się podobał ten tytuł. Ja widziałem wcześniej tytuł, ale
To są materiały archiwalne, które powstały w czasie kręcenia filmu Człowiek z Księżyca Milosza Formana. To była biografia właśnie wspomnianego w tytule Andy'ego Kaufmana, który był bardzo awangardowym, takim nietypowym komikiem, który bardzo mocno grał na oczekiwaniach odbiorcy, bawił się samą konwencją komedii, był bardzo niekonwencjonalny. Ten film powstał w 1998, znaczy oryginalnie film o Andym Kaufmanie, Człowiek z Księżyca, w rolę główną wcielił się Jim Carrey, który był wtedy u szczytu swojej popularności. To materiał zza kulis, który on realizował na własną rękę, wypłynął dopiero teraz. On gdzieś leżał w jego szufladzie, w jego biurze. Postanowił go opublikować. Materiał ten jest o tyle ciekawy, że cała historia wygląda tak, że Jim Carrey zaczyna opowiadanie, bo to są te przebitki z nim siedzącym na krześle przed kamerą. To jest dokument. Tak to sobie wyobrażamy, jako dokument, kiedy siedzi Jim Carrey na krzesełku i nam coś opowiada i są przebitki właśnie z materiałów archiwalnych. Warto to obejrzeć dla samych materiałów archiwalnych, bo mądrujący się Jim Carrey na krześle przed kamerą bywa trochę irytujący, w sensie on ze swojej górki prawi te mądrości, które brzmią czasem jak totalne dyrdymały, ale zaczyna od tego, że kiedy dostał tę rolę, usiadł sobie gdzieś na plaży w Malibu, no bo był wtedy obrzydliwie bogaty, był jednym z najbogatszych aktorów na świecie i się zastanawiał, co zrobiłby Andy Kaufman.
Co zrobiłby Andy Kaufman, Kamilu?
Wtedy okazało się, że Andy Kaufman magicznie wszedł w Jima Carreya, w sensie on stał się nagle Andym Kaufmanem i autentycznie nie był w stanie wyjść z tej roli. Kiedy przychodził na plan, to ludzie nie witali go jako Jima Carreya, tylko zdawali sobie sprawę, że to w tej chwili jest Andy Kaufman i to ciągnęło się naprawdę, naprawdę daleko. W sensie Milosz Forman muszący płaszczyć się przed rozkapryszonym Andym Kaufmanem, że no słuchaj, ja wiem, że ty masz inną wizję tej sceny, że coś, ale może zróbmy jeden dubel w ten sposób. Tam naprawdę jest kilka ciekawych historii, kiedy Jim Carrey odbiera wieczorem telefon jako on sam od Milosza Formana i Milosz Forman mówi mu, wiesz... Chciałbym, żebyś przyszedł na plan kiedyś, nie? A Jim Carrey mówi mu, słuchaj, no albo przychodzi Andy Kaufman, albo ja przychodzę. Mówi mu, no wiesz, myślę, że mógłbym ich całkiem nieźle udawać, jestem w tym całkiem dobry. Więc Milosz Forman stwierdził, że nie, ja chcę to w ten sposób mieć. To rzeczywiście ten metahumor gdzieś Andy'ego Kaufmana jest tutaj widoczny. No, Jim Carrey w tamtym czasie kręcenia Człowieka z Księżyca był zaproszony do rezydencji Hugh Hefnera na przykład. I kiedy przyszedł tam Tony Clifton, czyli postać, która była alter egiem Andy'ego Kaufmana, w którą też Jim Carrey musiał się wcielać w czasie kręcenia tego filmu, Hugh Hefner potraktował to jako swoisty żart. No, przyszedł Jim Carrey, tylko że jako postać, którą właśnie odgrywa. Jakby całe Hollywood wiedziało mniej więcej, co jest grane, bo tam działy się naprawdę dziwne rzeczy. Jednak duża konsternacja nastała, kiedy po kilku godzinach przyszedł dodatkowo Jim Carrey rzeczywiście na ten bankiet i generalnie Hugh Hefner wszystkich wyprosił, kazał zarekwirować materiały nagrane, bo dosyć mocna konsternacja. No, to są bardzo ciekawe rzeczy, aczkolwiek to troszeczkę męczące, kiedy Jim Carrey mówi o jakichś wróżkach, o jakichś sensach życia. To jest naprawdę wszystko takie kliszowe.
Ale z drugiej strony Jim Carrey, mimo że z reguły jest łączony z postacią taką bardzo karykaturalną, to w dzisiejszych czasach jest bardzo często uznawany za jedną z takich najbardziej odciętych od show biznesu gwiazd show biznesu. Nie wiem, czy widziałeś jego wywiad, jak był na Fashion Weeku chyba?
Nie widziałem.
Podeszła do niego reporterka, zaczęła mu zadawać pytania. Się pyta, dlaczego tu przyszedłeś? Szukasz sobie jakiejś nowej dziewczyny, czy coś w tym stylu? Ja, on powiedział, że chciał zrobić coś bez znaczenia, więc postanowił znaleźć miejsce, które ma najmniejsze znaczenie zostać jego częścią.
Generalnie jak się na niego patrzy, on z tą brodą teraz wygląda jak taki mentor, to takie troszeczkę bajdurzenie jest, ale to jest wszystko autentyczne, kiedy on mówi o tej swojej przemianie, że nie wiedział kim jest. Tak. To brzmi troszeczkę jak frazesy, ale wydaje się jednak w tym autentyczne.
On teraz bardzo, bardzo pluje na ten styl show biznesu. Właśnie tak bardzo, bardzo mi się podoba, jak on w tej rozmowie z tą reporterką, ona tak próbowa to obrócić w żart, że on tak sobie... że no przecież to ta moda inspiruje ludzi, ja wtedy tylko popatrzę na to, że tak, to inspiruje, tak? Tym jesteśmy, do tego doszliśmy właśnie. Ja zdobywam do niego z każdą jego wypowiedzią, pomimo że czasem one są przeewaluowane filozoficznie, to zdobywam szacunek coraz większy do jego postaci.
Kiedy on mówi, że te wszystkie filmy, w które grał, rzeczywiście miały dla niego znaczenie, że po Truman Show rzeczywiście czuł się bardzo źle w tej całej bańce show biznesu. Wszystko mówi o wizytach u wróżki, był kiedyś u wróżki, którą przepowiedziała trzy wielkie filmy, które zmienią jego życie i rzeczywiście tak było. No trochę się tego dziwnie słucha, ale naprawdę czuć, że to jest autentyczne.
Myślę, że przy tak drastycznych przemianach jakiejkolwiek postaci nie da się uniknąć tego, że będą jakieś takie elementy, z którymi się nie będziemy zgadzać, albo na które będziemy, wiesz, patrzeć z ukosa, bo ten stan psychiczny często dopuszcza do takich elementów.
Prawda. Kiedy on w pełni wszedł w postać Andy'ego Kaufmana po roku odgrywania tej roli, miał duży problem ze sobą, stwierdził, że on naprawdę nie wie, kim jest. I wtedy naprawdę musiał się odciąć od aktorstwa i od wszystkiego, żeby poszukać siebie z powrotem.
A my nie odcinamy się od was, tylko zostawiamy was na krótką chwilę muzyczną, przerwę muzyczną, wraz z jednym z ulubionych zespołów Jima Carreya.
Cześć Rafał, co u ciebie?
O, cześć Kamil. Jest mi całkiem przyjemnie, bo wczoraj obejrzałem przeuroczy film. Widziałeś?
O, jak się świetnie składa, że prowadzimy właśnie audycję filmową.
Właśnie audycję o filmach. Jakbym nie robił nic innego w życiu, tylko oglądał filmy i ewentualnie seriale.
To świetnie się składa. Może nam o tym opowiesz.
Słuchaj, 1952. Nie wiem, czy kojarzysz taką piosenkę. Singing in the rain, just singing in the rain.
A, to tam śpiewam czasem. Jak deszcz pada, to wtedy się śpiewa.
No właśnie, każdy lubi sobie pomachać parasolem, mimo że nigdy filmu nie widział i traktuje go jako taki relikt amerykański sprzed lat. I ja wczoraj obejrzałem deszczową piosenkę. I ten film nie może być niedoceniany. Nie zgadzam się. To jest film, który powinien wychodzić na bar... Znaczy, nie, no, żartuję, ale niesamowicie mi się Deszczowa piosenka spodobała. Podchodziłem do niej z taką rezerwą, wiesz, takiego patrzenia szczególnie na kino hollywoodzkie tych lat 50., które już powoli wycofywało się z tej złotej ery. Znaczy, no już było wycofane oczywiście ze złotej ery musicali, tak, i tak dalej, chociaż nadal one żyły. I tu nagle Deszczowa piosenka jest naraz satyrą i odą do Hollywood. To jest bardzo prosta historia. Główny bohater jest wielkim gwiazdorem filmowym, ale jest gwiazdorem filmów niemych. I nagle przychodzi śpiewak jazzowy i nagle pojawia się kino dźwiękowe i obserwujemy próbę jego przejścia do tej przestrzeni. Jego kumpla, który zawsze przygrywał mu jakby, kiedy nagrywał kino nieme, no to żeby lepiej im się nagrywało te sceny, to on był osobą, która grała muzykę w tle, żeby wchodzili lepiej w nastrój. No i jest to produkcja właśnie w tych kwestiach audiowizualnych najbardziej interesująca. Oczywiście te wszystkie sławne piosenki, choreografie, które są niesamowite. Nie dziwię się, że ludzie się zapisują na lekcje stepowania po tym filmie, bo tak rzeczywiście słyszałem. Mam też jedną koleżankę, która bardzo się chciała zapisać na stepowanie po tej produkcji. Ale z drugiej strony ten obraz jest, wiesz, wypełniony kolorem. Wypełniony tymi wszystkimi dźwiękami, taką wielką wizją Hollywood, Paramount Pictures i tych ich hangarów z masą setów, rekwizytów, teł i tak dalej.
Teł, to jest odmiana słowa tło.
Mhm. I chyba nawet poprawna do
Notka
tego.
Notka od autora.
I w Deszczowej piosence gra duet, no raczej zwracam uwagę głównie na nich, na Gina Kelly'ego, Gene Kelly, który jest... wow, oj nie, i taki przystojniak, i tak śpiewa, i tak tańczy, i niby, wiesz, wygląda na takiego...
Wydałbyś córkę za niego?
No właśnie do tego idę, nie? Takiego hollywoodzkiego drewniaka, nie? Taki był... Właśnie wygląda jak taki hollywoodzki drewniak z tamtych czasów, a niesamowicie się poruszał i, wiesz, robi tam różne wyimaginowane rzeczy. No jest Debbie Reynolds, więc mama Carrie Fisher, która gra Katie Seldon, tam jego miłość, która śpiewa za aktorkę, która była gwiazdą filmów niemych, ale nie może grać w filmach dźwiękowych, bo jej głos jest piszczący, nie umie śpiewać i tak dalej. I ja potem przeczytałem, że gra na tym planie dla Debbie Reynolds był horror i przyrównywała nagrywanie tego filmu do rodzenia dziecka, że to dwa najcięższe doświadczenia w ich życiu. Się okazało, że Gene Kelly, który był choreografem w większości scen, był niesamowicie, wiesz, nieprzyjemny, zero tolerancji dla jakichkolwiek pomyłek. Debbie Reynolds nie tańczyła wcześniej, więc...
Nigdy?
No jakoś tak ten. I z tego, co pamiętam, Fred Astaire ją znalazł pod jakimś pianinem płaczącą, nie dawała sobie rady ze stresem i tam jej pomógł jakoś się rozwinąć. Z drugiej strony też nie miała jakby za złe całego tego procesu nagrywania, bo ona wiele się dzięki temu nauczyła, nie? Jednak ten występ zrobił z niej gwiazdę. Co ciekawe, sytuacja wygląda pokracznie, bo mamy dwie aktorki. Mamy Debbie Reynolds, która gra Katie, i mamy Jean Hagen, która gra Linę. I ta Jean Hagen, ta postać jej Liny, no to jest właśnie ta aktorka, która nie może występować w filmach dźwiękowych, bo ma taki głos i taki, a Katie jakby podkłada za nią głos. Przy czym naprawdę było tak, że to Katie nie bardzo umiała śpiewać, a to Jean miała piękny, głęboki głos i za nią podkładała w filmie, więc już też tam się zrobił całkiem ciekawy miszmasz. Ale powiem ci, że jeśli będziesz miał chwilę, naprawdę chwilę, bo ten film to jest godzina tam 40...
Obejrzę, na pewno, na pewno.
Ja wiem, że ty nie jesteś do końca fanem musicali, bo nie za bardzo miałeś doświadczenia z nimi, ale myślę, że to może być...
Bardzo mi się spodobał ten motyw, że ona wyniosła trochę tańca, to taka, znam taką anegdotkę o Janie Himmelsbachu, który kiedyś dostał bardzo lukratywną ofertę aktorską ze Stanów Zjednoczonych, jednak on totalnie nie znał języka angielskiego, więc musiał się go nauczyć i on się bardzo zastanawiał, że przyjąć tą ofertę, musiał się nauczyć angielskiego, ale w końcu nie przyjął tego, a miał szansę zostać międzynarodowym gwiazdorem. Mm. Naprawdę się go pytali, dlaczego nie przyjął tę ofertę. No, stwierdził, że jest ryzyko, że ten film nie dojdzie do skutku, że się nie zrealizuje, bo to ciężka sprawa, musi się nauczyć angielskiego i wtedy by tak został jak frajer, tylko z tym angielskim.
Też to słyszałem kiedyś, tak? Tylko chyba mama mi to opowiadała. Pozdrawiam mamę. Pozdrawiamy mamy swoje. Nasze mamy to jednak nas lubią słuchać, więc ja myślę, że trzeba je pozdrawiać.
Mamy Krzysia też pozdrawiamy.
Mamy Krzysia też pozdrawiamy. Mama Krzysia siedzi za okienkiem i nas obserwuje. Cześć mamo Krzysia! Mówiłeś mi ostatnio, że na coś chcesz rzeczywiście iść, co się nie bardzo zdarza do kina. Jakby patrzyłeś na to, co jest... No? Jak zanim weszliśmy do studia?
Nie, że coś chcę obejrzeć, ale to nie do kina, nie? Do kina, film do kina. Nie, chciałem za serial się chciałem zabrać, wiesz?
O, to co ci wpadło?
Pojawiło się na Netflixie coś takiego jak Godless, serial.
To bezbożni.
Bezbożni chyba.
Chyba bezbożni bardziej. No. Znaczy nie wiem, ile jest bohaterów.
No nie wiem, jeszcze nie obejrzałem tego, ale zwiastuny mnie bardzo przekonują i opinie ludzi. To jest western generalnie, dosyć mroczny. Co swoim settingiem już mnie przekonuje bardzo mocno, bo z swego czasu bardzo lubiłem ten klimat i szukałem go dosyć mocno, ale go nie odnajdywałem specjalnie. No, ale to nie jest taki spaghetti western. To jest, współczesne seriale odnoszą sukces, kiedy są kręcone z jakimś chłodnym filtrem, nie? To musi być mroczne. W sensie, tak jest, nie? W większości przypadków, ja wiem.
Tak,
w większości przypadków.
Ma to na pewno jakieś...
To wygląda bardziej fachowo, kiedy mamy jakieś takie chłodne barwy. Jakoś mam takie wrażenie.
Dobra, okej. Ale ja myślę, że ten chłód teraz...
Ja nie szukam tego kompletnie.
O którym zaraz opowiemy więcej i o bezbożnych, o których opowiesz więcej, przerwiemy jednak. Ja coś puszczę z tej deszczowej piosenki. A no, niech mają, niech posłuchają. No dobra, i co, i o czym jest? Bo mówisz, że jest brudno, smutno.
Ty, no nie wiem, o czym jest właśnie, bo nie widziałem, ale pojawił się kilka dni temu na Netflixie i zbiera niesamowite recenzje od ludzi, więc...
A od krytyków jak?
Nie wiem.
Wiesz, no bo jednak krytycy, a ludzie nie, taki zwykły
krytycy
człowiek.
Krytycy to nie ludzie. Ale to taki chłodny serial, taki z akcją, to tak, ja nie mam specjalnie doświadczenia w takich serialach. Nie oglądam tego specjalnie dużo. Jak pierwszy raz dostałem dostęp do Netflixa, to sobie chciałem obejrzeć jakiś serial, to wpadłem, tu sobie zastanawiałem się właśnie, czy to będzie House of Cards, czy to będzie coś innego, co tam jest jeszcze, jakieś, nie wiem, Breaking Bad. A obejrzałem na przykład taki serial jak Love, bo chciałem obejrzeć coś niszowego, ale się okazało, że nie, że ludzie to bardzo dobrze znają, że to jest popularny serial.
No bo wszystko, co jest na Netflixie, nie jest niszowe, bo jest na Netflixie. To już niestety trochę wiesz, wyłącza
w sensie
niszowość.
Niszowość w zakresie Netflixa. Okay?
No dobra, niech ci będzie.
Sklasyfikowane jako 47 najlepsza oryginalna produkcja Netflixa. 47. A są tam speciale komediowe, są tam filmy, seriale. To jest dosyć wysoka pozycja. Bardzo mi się podobał ten serial, chcę o nim powiedzieć. No, no mam okazję.
Możesz teraz.
Się składa, że
teraz. Świeżą audycję, w której możesz powiedzieć wszystko.
Wow.
Tylko będę cię, wiesz, czasem ten, czasem kontrował. Mogę ci na przykład powiedzieć żart, żeby teraz przerwać.
Bardzo
tak
proszę.
Twoje, tak?
Bardzo proszę.
Żart o ostatnich aferach w Hollywood.
Okej.
Okay. Wiesz, dlaczego Elon Musk wybrał na wylądowanie na Marsie nazwę SpaceX? Jakby wybrał nazwę Space Y, to wylądowałby na 14-letnim chłopcu.
To było nawet.
Fajne.
Jak spotkam jakichś znajomych, to im opowiem.
Po angielsku to lepiej działa, ale myślę, że spokojnie można sobie tam przetłumaczyć.
Transycja na polski jest spoko.
Space Y. Wiesz, co ostatnio leciało w jednej z większych stacji telewizyjnych u nas?
Wiem.
Szefowi wrogowie. I tam wiesz, kto gra?
Kevin Space
X. I wiesz, co z nim wiesz, co z nim zrobili?
Wiem, zrobili z niego kryminalistę.
Nałożyli mu czarny pasek na oczy.
I zrobili z niego Kevina S.
Kevina S. Kropka. Kevina S.
Zapikano chyba jego nazwisko, nie?
To
jak
jest
lektor czytał.
Niesamowite. Jakby ja
ale
rozumiem.
Super, to jest tak dobry zabieg marketingowy.
Tak, jest świetny, bo do tego no, my nie wymieniamy.
Mówimy o tym.
Tak, bo mówimy o tym, ale nie wymieniamy nazwy jednej z większych stacji telewizyjnych. Ale to jest świetny chwyt, ale. Jakby, czy uważasz, że to zrobione zostało tylko dlatego, żeby to był dobry chwyt,
tak,
żeby ludzie o tym
absolutnie
mówili?
Absolutnie. Przecież tak.
Nie myślisz, że to, że
nie,
to była jakaś forma paranoi?
Nie, myślę, że to było absolutnie zamierzone.
Wiecie, naprawdę wzięli Kevina Spacey'ego, wzięli go jak po prostu kryminalistę twardego, którego nie wolno pokazywać.
I go pokazali.
I go pokazali, tylko że z czarnym paskiem
ciekawe,
na oczach.
Ale ja nie widziałem, jak ten film był transmitowany. Ciekawe, czy w filmie też zasłaniali
tak,
oczy.
Tak, albo może jak ten, może jak jest, wiesz, program ochrony świadków i się zmienia głos, wiesz, na ten taki burczący. Może mu też tak,
ale on
wiesz,
nie jest świadkiem, on jest wszystko. Oskarżony.
Ja... Ale prawdopodobnie był świadkiem wielu bezeceństw. Może wiesz, może dlatego, nie? Jakby...
No.
Dobra, miałeś powiedzieć o Love, Nomen Omen, serialu, więc
no
słucham
miałem.
Cię.
Na początku dostajemy sylwetki...
A, bo ja bym zanim ten, bo my ogólnie...
Powiedz jeszcze jakiś kawał.
Potępiamy całą historię, która się kryje, oczywiście, żeby się nie myśleli,
no
że
tak,
podchodzimy
no.
do tego lekko, to co się ostatnimi
to,
czasy...
To, że my wymieniamy nazwiska bez kropkowania, to nie znaczy, że my...
To, że ostatnimi czasy się działo w Hollywood, jest absolutnie... tym dramatem, znaczy to, co się dzieje i działo w Hollywood i bardzo dobrze, że wychodzi na światło dzienne, że wychodzą na światło dzienne kolejne. Jeśli chcesz na przykład kawał związany z tym, to nie wiem, to nie mam żadnego kawału, ale na przykład teraz oskarżony o molestowanie swojej aktorki został reżyser filmu Sharon, który był oficjalnym wyborem Litwy na ich reprezentanta do roli najlepszego filmu nieanglojęzycznego. No i więc teraz go raczej nie dostanie, ale i tak by nie dostał, bo był dosyć marny. W końcu grał tam Andrzej Chyra, w którym był pijany i nagi, więc...
Prawda?
Tak.
Widzę to.
Koprodukcja polsko-litewsko-francuska. Mhm. I tam Andrzej Chyra się zaleca do bohaterki, a potem jest nagi i pijany.
I się okazuje, że to wcale nie było aktorstwo, tak?
To jest Andrzej Chyra, ostatnio ma problemy, więc mogło być różnie, nie?
No właśnie.
Pozdrawiamy pana Andrzeja Chyrę i życzymy wydostania się ze wszelkich problemów, jakie ma. Żeby nie było jakichś nieścisłości. Ty, do tego Love się już zabierasz od jakiegoś czasu, mów teraz, mów.
Stajemy na... Już może jakiś kawał chcesz powiedzieć?
Nie,
anegdotkę
nie,
o świecie Hollywood,
mów,
czy coś?
Mów.
Dostajemy dwójkę bohaterów na początku, młodych, kobietę i mężczyznę. Zupełnie jakby ich losy na początku nie są ze sobą związane, oni gdzieś obok siebie żyją. No men omen chyba w Los Angeles, bo jeden z nich pracuje w przemyśle filmowym, ale tam nie robił nic złego w sumie na przestrzeni serialu. No. Był nauczycielem dzieci aktorów. W sensie dzieci aktorzy grają na planie swoje role, mhm. ale jak mają przerwy, to muszą się uczyć. Mhm. I on naucza te dzieci. A ta kobieta jest no narkomanką, ma problemy z alkoholem generalnie. Nic ciekawego. Ich losy się spotykają przez przypadek.
Jak nic ciekawego.
Znaczy, to jest bardzo ciekawe, ale nie niesie ze sobą pozytywnych konsekwencji. Nie chcę wam
ale
spoilerować, jeśli macie problemy, ale to się źle kończy.
Okej, dobra.
No i oni się spotykają w pewnym momencie bardzo przypadkowo i tak widać, że się dosyć sobie podobają, że coś, ale i tak w sumie bardzo do siebie nie pasują, bo ona to jest taka mocno... Mogę jeszcze raz to powiedzieć bez twojego akompaniamentu?
I czemu? Nie był ładny?
Nie powiem tego jeszcze raz, to był bardzo ładny podkład. Oni z siebie kompletnie nie pasują, bo on taki trochę frajer, nerd, ona taka bardziej zaradna. I bardzo mi się podobało, bo cały pierwszy sezon to są takie podchody i naprawdę nie wiadomo, jak to się skończy, czy oni się zejdą, czy im się nie uda. Naprawdę jest bardzo niejednoznaczne i takie kameralne i nic nie jest specjalnie wprost. Generalnie, co mnie ujęło, to bardzo naturalne dialogi. W sensie ja naprawdę czułem, że to jest sytuacja taka, wiesz, młodych amerykańskich ludzi.
Mhm.
Drugi sezon był trochę mniej satysfakcjonujący, bo...
Ty ile ty tych seriali oglądasz? Jakaś masakra w ogóle.
Drugi sezon był trochę mniej satysfakcjonujący, bo im się udało zejść ze sobą, jakby jeśli...
Ale to teraz ty już w spoilery wchodzisz mocno.
Sorry.
No, to,
I wtedy nie wiemy, czy im się utrzyma ten związek, ale kiedy oni już są ze sobą, zachowują się dużo bardziej konwencjonalnie i to już jest takie troszeczkę...
Już nudniejsze, nie, no. Ale zanim ty zrobisz coś więcej, to ja ci przerwę i zabiorę nas do przerwy muzycznej, bo ty... cisza. Was done. You were all the sweet things, all up in one. You're like a plaintive melody that never lets me free. But I'm content, the angels must have sent you, and they meant you just for me.
Słuchajcie, no taka jest sytuacja.
No taka jest sytuacja. Witamy was serdecznie bardzo po przerwie i przechodzimy z jednej afery w drugą. Teraz zamiast do Hollywood przenosimy się do Bollywood. Bo...
To jest sam?
Nie.
Aha.
Jest taki film, który się nazywa Padmavati, który jeszcze nie wyszedł. Nie wyszedł, tak? Żeby było jasne. Jeszcze nie wyszedł. I ta produkcja opowiada o... Jakby jest oparta na XVI-wiecznym sufickim poemacie. Mamy dzielną królową Rajput, która wolała popełnić samobójstwo, niż zostać schwytana przez muzułmańskiego sułtana, Alauddina Khilgiego. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam. Niestety nie mam specjalnego doświadczenia w tej kwestii. I w tym filmie troszeczkę się role zmieniają i nie chodzi o to, że ona tak bardzo nie chce tego, nie chce zostać schwytana, tylko tu chodzi o to, że ona jednak jest w jakimś romansie. Że ta królowa jest w romansie z tym muzułmaninem, tak? Co jest nie tak.
Czyli taki mezaliansik wychodzi z tego.
Tak, dokładnie. I to bardzo oburzyło część politycznego świata Indii w większości.
Słuchaj,
oczywiście.
A może trzeba by im powiedzieć, że to jest tylko film.
To jest udawane.
W sensie to nie. Mam kolejną anegdotkę.
Chcesz o wrestlingu mi coś powiedzieć?
Nie, a dobry pomysł. Powinienem był to zrobić. Ale już nie mam niestety żartu, bo bazowałby on na zaskoczeniu. Nie, mojej sąsiadki, byłej sąsiadki, mama, która była już w podeszłym wieku i już objawiała się jej delikatnie demencja starcza, już nie funkcjonowała na tyle poprawnie, na ile mogłaby. Bardzo dużo telewizji oglądała i bardzo to przeżywała wszystko, co się dzieje na ekranie i zawsze nie mogła wyjść z podziwu, że jak to jest, że taki młody i się dał zabić dla filmu, no.
To jest strasznie ciekawa sprawa, nie? Ten... Nie chcę wchodzić specjalnie w kwestię właśnie demencji starczej i tego, co się dzieje z umysłem człowieka, ale to jest fascynujące. Ja sam się też przyznam, że znałem osoby, które jak oglądały Jaka to melodia, to machała do prowadzącego, bo on się do niej uśmiecha i on też macha do tego, do ekranu, więc ona też macha.
Słuchaj, to może zrobimy kiedyś osobną audycję o demencji, bo myślę, że mamy dużo ciekawych anegdotek na ten temat.
Mamy, aczkolwiek nie wiem, jak bardzo chcemy się otwierać przed światem, nie? Bo to, że ja zapomnę, gdzie zaparkowałem, to jest jedna sprawa, cała audycja o demencji, to już jest, wiesz, to już jest kompletnie inna...
No i tak zapomnimy, żeby to nagrać, więc
okay.
Mów dalej o aferze w Indiach.
Mówimy dalej o aferze w Indiach, wracamy. I teraz tak, ta kwestia bardzo się nie spodobała, w szczególności pewnemu konkretnemu politykowi rządzącej partii. Ta partia nazywa się Bharatiya Janata, a ten polityk nazywa się Surajpal Amu.
Też się ładnie nazywa.
Tak, bo to są całkiem przyjemne nazwy z północnego stanu Haryana. Zaoferował nagrodę w wysokości 100 milionów rupii, co jest ekwiwalentem około 1,5 miliona dolarów dla osoby, która zetnie głowę aktorce Deepesh Padukone i reżyserowi Sanjayowi Lili Bansaliemu.
No tak,
którzy byli zaangażowani w to.
Zacznijmy od tego. No nie pochwalamy ucinania ludziom głowy.
Przedstawiciel
partii rządzącej powinien reprezentować jakieś tam wyższe wartości. 1,5 miliona dolarów to jest dużo. Indie są dosyć daleko. My mamy jakieś 3 godziny, żeby... Nie zrobimy
na
tego.
Na samolot zdążymy. Ja nie wiem, ile by nas wyszło, wiesz, wyszły...
Transport?
Wyszły bilety w obie
Ty,
strony.
Ty, no na pewno nie 1,5 miliona dolarów.
Ja się boję, żeby uszczupliła, jakby jeszcze... Myślisz, że trzeba podatek odprowadzać od tego? Znaczy, ja nie wiem, wiesz,
ja
czy się,
nie wiem,
czy
nie
się
wiem.
Podpisuje umowę o dzieło, czy to jest na akord?
Umowa o dzieło z przekazaniem praw autorskich.
Dokładnie. Ale jesteśmy niemili. Ale...
Nie, dobra, nie zrobimy tego.
No, nie zrobimy tego. Ale wyobraźmy sobie teraz...
I tu konkurs.
I tu konkurs. Nie, wyobraźmy nie sobie, jakby wyglądała ta sytuacja na przykład w Polsce. A teraz wyjdziemy
nie,
na
może,
nasze
może
poletko.
Zadajmy inne pytanie. Który polityk mógłby zaoferować 1,5 miliona?
Dokładnie.
Którego polityka stać na to, żeby zaoferować 1,5 miliona za ucięcie głowy? Nie
I
wiem.
Komu? I komu
ucięcie
tą głowę? I za co? Dokładnie. Ja myślę...
Słuchaj, no nie wiem, przychodzi mi do głowy pierwszy, co mi przychodzi do głowy pierwsze, pokłosie. Nie wiem. Młodemu Szturowi kto obetnie głowę, bo on tak mocno zawsze się politycznie wypowiada.
Oj tak. Młodemu Szturowi ucinają głowę. Kto mu ucina głowę? A raczej kto to zleca?
No chyba sam Don Corleone, nie?
Słuchaj, Kamil, lecimy bez nazwisk. Capo Frutti di Mare, tam wiesz... Się...
Okoń.
Hasło Okoń. Zajmie się tą kwestią. Chociaż ja myślę, czy Sztur, czy zaraz Sztur, myślisz, że mogliby na przykład Smarzowskiego chcieć?
Zdekapitować? Nie. Myślałem o tej dokładnej tranzycji na aktora, aktorkę, wiesz?
Mm-hmm.
Za rolę. No bo zobacz, tutaj ukarany nie ma zostać sam reżyser, który wpadł na taki pomysł.
No ale w Indiach chcą i reżysera, i aktorkę.
Aha, i reżysera, i aktorkę, bo
tak, tak.
Się o aktorce.
Nie.
Bo
powiedziałem,
czemu tu winna
powiedziałem
aktorka
aktorce Deepesh Padukone i reżyserowi Sanjayowi Lili Bansaliemu.
To wybacz. Albo ta aktorka mnie tak zdziwiła, bo w sumie to nie był nawet pewnie jej pomysł.
Ale wiesz dlaczego? Bo według nich to jest ciężki grzech pokazania królową w sposób, który obraża pamięć o władcy. To jest ta kwestia.
Ty, no to mamy coraz więcej tranzycji, jeśli idzie o politykę historyczną.
Dokładnie. A szczęście, że jesteś wykształcony w tej przestrzeni i możesz nam się podzielić dzięki swojemu jakże wartościowemu doświadczeniu. Prawda, Kamil?
Sam jesteś fatalny, proszę o następne pytanie.
Następne pytanie?
Z panem już nie rozmawiam.
Jak to? Ale to co ja mam wtedy zrobić? Okej, dobrze, czyli w takim razie prowadzimy teraz prywatną rozmowę. No dobra, ale skoro mamy politykę historyczną, to ja myślę, że będziemy mogli za chwilę przejść do filmu, który oglądaliśmy oboje razem i nawet napisaliśmy mini recenzję.
No
i tą mini recenzję wstawiliśmy na naszego fanpage'a. Mamy fanpage'a, jeśli nadal nie pamiętacie, Magia Kina Morse, na który serdecznie zapraszamy, żeby tam się wbić.
Można lajkować bez żadnych obawień.
Bez żadnych obawień, udostępniać, zapraszać znajomych, nas zaczepiać, social media jakieś, wiesz, ze swojego Instagrama teraz podaj.
Instagram Kamil Kucharski, możecie wpisać.
Pan Byku masz.
Ale to po nazwisku wyszukuję tak samo.
Ja mam Tygrysic, Rafał Skwarek. Ale to jest opowieść na inne czasy. A zanim przejdziemy do ostatniego segmentu,
nie
chwila przerwy
nie
muzycznej. Uśmiechu, wracamy do was po przerwie. Strasznie nam się upolityczniła dzisiejsza audycja i ja myślę, że możemy spokojnie w tym zostać, bo widzieliśmy razem produkcję, która tą kwestię polityczną poruszała w ciekawy sposób. Jak sam napisałeś w swojej recenzji na naszym fanpage'u, taki twój obraz Europejczyku.
Taki obraz twój.
wiesz co, mógłbyś chociaż docenić, wiesz, że rzeczywiście czytałeś, to przeczytałem.
Pamiętasz, że dziękuję.
Że się nią zainteresowałem, że nawet zwrot chciałem, wiesz, jakoś zabrać.
No dobra.
Film po tamtej stronie opowiada o imigrancie z Aleppo.
Z Aleppo, z Syrii,
który trafia do Finlandii. I tam niestety mamy wzmiankę polską. Skoro już byliśmy przy polskiej polityce, mamy moment, kiedy...
On opowiada, przez jakie to on kraje nie przeszedł w czasie tej swojej emigracji, z tej ucieczki, był też w Polsce. I
zadają mu pytanie, zadają mu pytanie, dlaczego chciałeś przyjechać do Finlandii? On mówi, że nie chciał, tylko że w gdańskim porcie pobili go neonaziści.
Tak.
Trafił, uciekając, trafił na jakąś barkę, w której się schował.
No nie na barkę, to był statek duży taki. No,
że jak już się obudził, to już był w Finlandii. Więc było nam przykro. Gdańsk z neonazistami. Tak jak powiedziałeś, taki twój obraz Europejczyku. Powiedz mi, dlaczego tak napisałeś? Co po tamtej stronie tak cię urzekło?
Widzimy tutaj historię... Nie widzimy historii kilku bohaterów. Nie, to jest film... Przede wszystkim on dotyka problematyki społecznej, która przekłada się na tematykę polityczną. Nie dotyka problematyki politycznej. To jest chyba dosyć istotne. Widzimy dwójkę bohaterów de facto, trójkę nawet.
Ja myślę, że dwójka jest taka najbardziej charakterystyczna.
Nie, no tam jest więcej bohaterów, którzy są imigrantami, którzy przybyli, którzy nie są rdzennymi mieszkańcami Finlandii. Mhm. I widzimy też bohaterów, którzy rdzennymi mieszkańcami Finlandii są. Tu nie ma nigdzie jednoznacznego wydźwięku, ale widzimy, zdajemy sobie sprawę na koniec, że te historie osób, które przybyły tu skądś i które mieszkają tutaj, są rdzennymi mieszkańcami Finlandii, są zupełnie różne. I podejście osób rdzennie fińskich do tych osób, które przybyły tam, nie jest jednoznacznie negatywne, ale jest inne. Na co nie zwraca się, myślę, uwagi w czasie oglądania tego filmu, ale zdaje się sobie z tego sprawę, kiedy się ten film skończy i się tak zastanowi w zasadzie, co tam się wydarzyło.
Właśnie, ja już to mówiłem, ja po wyjściu z kina miałem takie średnie do dobre opinie. Taki byłem nieprzekonany w pełni. Ale potem spędziliśmy trochę czasu rozmawiając na temat tej produkcji. Zaczęliśmy się wymieniać teoriami, dlaczego film wygląda w taki sposób, a nie inny. Postacie też bardzo, bardzo charakterystycznie ze sobą rozmawiają, bo jakby aktorstwo jest w dużej mierze ograniczone. Ono jest dosyć jak czytanie z kartki. Potem zaczęliśmy analizować, w jaki sposób, dlaczego, co i jak, rozkładać ten film na części pierwsze, a potem składać go z powrotem. I nagle zrobiłam się w głowie tak, jakaś taka spójna całość, dzięki której rzeczywiście z pewnym uśmiechem nagle miałem, ojeju. A to był rzeczywiście fajny film.
No był, no.
I pełno w nim było uroku i takiego nienachalnego wdzięku jednak. Mhm. Dużo na pewno w tym Aki Pyszne Smaki, nasz ulubiony reżyser. Nie, to jest taki nasz żart wewnętrzny, pan się nazywa Aki Kaurismäki. Fińskie nazwiska zawsze bardzo przyjemne.
Jan Ahonen.
W następnych zawodach cię pokonam. Kto wie, ten wie. A w tym przypadku widać jednak duży wpływ tego, gdzie rzeczywiście jesteśmy. Jakby kiedy oglądamy kino bałkańskie, no to jest bardzo charakterystyczne. Kiedy oglądamy kino czeskie, jest bardzo charakterystyczne. Kiedy oglądamy kino polskie, już nie tak bardzo. Ale setting Finlandii bardzo wpłynął na to, jak się odbiera całą produkcję. Odgrywa niezwykle ważną rolę. A przy okazji bardzo ciekawie też operuje estetyką, która z jednej strony jest zimna, surowa, acz nie uboga.
No właśnie uboga, a nie biedna.
Ja z tobą nie wytrzymam.
Ty, no jak już próbujesz mnie cytować, to chociaż
nie mam tego
przypisy.
Otwartego przed twarzą, tak? Ja to ulepszam. Zacząłeś jęczyć o tym jarmuszu swoim.
Nie wydaje mi się.
Pokonam cię w następnej. Łączy tą surowość, łączy to zimno, łączy to, co nam się kojarzy z Finlandią, z estetyką, która przywodzi na myśl produkcje takie jak Grand Budapest Hotel czasem. Mhm. Dużą ilość kolorów, pewne ich geometryczne ułożenie w planach. Inaczej się patrzy na całą produkcję dzięki temu. Próbuje się z tego ułożyć pewien świat przedstawiony, jakąś spójną jego wizję, ale to nie do końca działa. A dlaczego ten film jest taki upolityczniony? Dlatego, że porusza kwestię tego, jak my patrzymy na uchodźców, a jak patrzymy na inne kultury. W jaki sposób się nimi zachwycamy, inspirujemy, a w jaki sposób traktujemy rzeczywiste jej objawy. To się głównie ujawnia w motywie restauracji, do której w końcu trafia nasz główny bohater jako kelner, uciekając przed policją, bo nie dostał azylu i tak dalej. I ta restauracja szuka sposobu na siebie, między innymi zostając kuchnią, w sensie restauracją japońską. nie wiedząc kompletnie nic o Japonii, więc spełniając wszelkie możliwe stereotypy z kelnerami ubranymi w różne kimona, podawaniu sushi, przy czym na to sushi nakładają wasabi w ilości piłek tenisowych, to skończyły im się ryby, bo
śledzie marynowane,
bo nie myśleli, że będzie ten, że będą mieli tylu klientów, więc wrzucają solone śledzie na to, które trzymali na specjalną okazję. I w tej takiej tak naprawdę prostej formie ukrywa się dużo takiej prawdy elementarnej, która sprawia, że cały obraz, znaczy elementarnej, bardziej uniwersalnej, prawdy obiektywnej, no może nie prawdy obiektywnej, ale tak jak mówisz, bardzo mi się to spodobało, taki twój obraz Europejczyku, taki obraz twój Europejczyku, jakkolwiek byś tego nie napisał. Chodzi o to, że nasze podejście do uchodźców jest takie, a nie inne i powinniśmy je w jakiś sposób konfrontować. A sama postać pana Korismakiego jest dosyć ciekawa, bo na starcie miał robić trylogię portową. Był wcześniej film Człowiek z Hawru, który miał podobną tematykę. A w końcu wyszła z tego trylogia uchodźców.
No, nie wyszła.
To nie będzie trylogia, bo postanowił, że to jest jego ostatni film. Bo zdaje sobie sprawę z tego, że on filmami za wiele nie jest w stanie osiągnąć, więc teraz chciałby spróbować zająć się czymś innym i może pomóc w kwestiach politycznych. A to masz wreszcie okazję na zakończenie. Powiedz sobie o tym, jakie on ma połączenie z Jarmuszem.
Znają się prywatnie i się lubią.
I jaką mieli zabawę?
Ty, ale co to jest? Odpytka w przedszkolu?
Tak, to jest odpytka w przedszkolu, żebyś sobie odbębił tego Jarmusza i żebyśmy mogli zakończyć
audycję.
A to ty
audycję. Nam powiedz w takim razie.
Znają się razem z Jarmuszem, a pan Kaurismäki uważa się za osobę, która się urodziła już smutną i pojedynkowali się z Jimem na to, kto jest bardziej melancholijny. W taki sposób się pojedynkowali, że jeden z nich miał powiedzieć coś pozytywnego, a drugi dać do tego depresyjną odpowiedź. I Aki twierdzi, że on wygrywał, bo jest szybszy i nazywa Jarmusza Mr. Slow, bo jest we wszystkim wolniejszy i że nawet to się objawia w strefach czasowych, bo kiedy u niego jest 19, to u Jarmusza jest 13.
Widzisz? Ale ty lubisz chyba tego Jarmusza.
Jesteś
tak
zadowolony, nie? Następnym razem może coś o Twin Peaks przygotuję. A tym razem my żegnamy się z wami bardzo serdecznie. Spędziliśmy bardzo przyjemne 50 minut z wami. Na koniec zostawimy was z jakimś fińskim utworem. Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Do usłyszenia.
Cześć.
Kalsan strobon, mut kohta klepataan.